Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
5 minut po godzinie 18. Jak Forum Podlasia, to wiadomo, że tematy związane ze związkami zawodowymi. I dzisiaj nasi goście, Natalia Sotmuszyńska.
Dobry wieczór.
Okręgowy Związek Zawodowy Lekarzy, oddział podlaski, tak? Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ.
Białystok. Witam wszystkich.
I Eugeniusz Formeister, NSZZ, Solidarność, region Podlaski.
Dobry.
No wiadomo, że końcówka roku nam w tematy związkowe zaobfitowała. Taki temat, który tak naprawdę wzbudził społeczne emocje, bo i przejmowali się tym dziennikarze, i politycy, i konsumenci, i ci, co mają pracę i nie, to oczywiście wolny dzień od pracy w Wigilię. Stan gry na dzisiaj jest taki, że przynajmniej według mojej oceny, tak naprawdę no nie do końca to jest zgodne z intencjami pomysłodawców, bo mamy mieć wolną Wigilię, ale handel pracuje 3 niedziele pod rząd w grudniu, więc tak pracuje naprawdę więcej niż by ta Wigilia była wolna, bo tam wiadomo, że wszystko się kończy wcześniej i pracownicy idą do domu. Drodzy Państwo, ja może zacznę od pana Eugeniusza Formeistera. Proszę powiedzieć, w którą stronę to tak naprawdę pójdzie, bo tak się nie da odczuć, da się to odczuć, że troszeczkę w tym wszystkim jest polityki, pomysł był dobry, bardzo nośny, społeczeństwo się zainteresowało, no i chyba konkurencja zauważyła, że lewica, która tak naprawdę ten pomysł podała do procedury, no może za dużo zyskać. To moja teza. Łatwo się z nią zgodzić, czy nie?
Jest to jeden z wariantów pewnie. Pomysł na pewno dobry, natomiast za późno został zgłoszony, bo w tej chwili wykorzystywane to jest przez właśnie osoby, które są niechętne temu pomysłowi do tego, żeby manipulować, tak? Czyli robić tak zwane wrzutki w pracach sejmowych. Bo pamiętajmy, że projekt był taki, że Wigilia ma być wolna, natomiast nie kosztem czegoś, tak? Natomiast zrobiono wrzutkę w postaci jeszcze jednej niedzieli w grudniu.
Co no i handel tak naprawdę rykoszetł najbardziej.
Tak jest. To znowu dostał. Handel zyska, natomiast czy
zyska pracownicy, nie zyskają.
Pracownicy będą pracować, nie będą mieli ani jednej niedzieli. Tak, ludzie pójdą, tak, zrobią sobie zakupy, natomiast ci pracownicy handlu nawet jednej niedzieli nie będą mieli wolnej, tylko będą musieli wszystkie pracować. I dlatego no, można wylać dziecko z kąpielą. To doskonały przykład tego, jak to się...
Ale jeszcze na razie, żeby wylać to dziecko z kąpielą, to już ten wylewający na końcu, czyli prezydent musiałby w takiej formie zaakceptować tą ustawę? Czy zaakceptuje?
Prezydent, z tego przynajmniej co były głosy na razie nie samego pana prezydenta, ale z kancelarii prezydenta, że pan prezydent będzie słuchać organizacji związkowych, bo między innymi kiedyś podpisując tę ustawę miał właśnie to na uwadze, los pracowników, którzy pracują w niedzielę i dlatego taka ustawa została wprowadzona. Pamiętajmy też, że dzięki tej ustawie również w Wigilię został skrócony czas pracy. Już ci pracownicy nie pracowali tam do godzin wieczornych, tylko o godzinie 14.
Zresztą to faktycznie nie miało sensu.
Oczywiście tak jest, ale to zostało ustawowo regulowane. Tu też się pojawiał taki pomysł nawet, żeby to Wigilię zakończyć o 12, tak? No oczywiście to nie dotyczy to też tej Wigilii, dotyczy to roku przyszłego i to tak wszystko przekładamy gdzieś tam na przyszłość. Mówię, pomysł był dobry, oczywiście Solidarność to też wspierała, tylko za późno został, że tak powiem, przedstawiony i dlatego dzisiaj trwają takie różne...
Grają wytrybki. Sobie politycy.
Tak, jest po prostu granie.
Pan Andrzej Aleksiejczuk?
Wolna Wigilia, tak? Pracujące niedzielę? Nie. No co tu można więcej na ten temat powiedzieć, tak? No,
czyli
no,
krótko i na temat.
Pracownicy handlu nie są zainteresowani pracą w niedzielę, dlatego że nawet jeśli by nawet ustawowo wprowadzono jakąś odpłatność dodatkową dla nich za to, to i tak te wielkie korporacje handlowe to obejdą, obetną im inne świadczenia i tak de facto ci pracownicy na tym stracą. Natomiast życie rodzinne się nie da odbudować, kiedy ono jest tak naprawdę...
No w poniedziałek nie ma rodziny w domu, bo wszyscy są w pracy, tak?
Zawieszone na tych pracujących niedzielach. Także na pewno pracownicy handlu tego nie życzą sobie, nie chcą i my też ich w tym wspieramy. Żeby te wolne niedziele oni mieli, a nie pracowali w tę niedzielę.
Natalia Szotmuszyńska, pani akurat w służbie zdrowia pracuje, no tam niestety nie ma tak, że można sobie w sobotę nie przyjść do pracy i w Wigilię też trzeba dyżurować.
Oczywiście, no tak na tym polega nasza praca, że jesteśmy całą dobę w szpitalu, oczywiście każdy ma swój czas, natomiast... No zgadzam się tu z przedmówcami, że czas rodzinny jest bardzo ważny, dlatego to jest ważne, żeby to nie było kosztem czegoś. A tak wynikło.
Na koniec po jednym zdaniu, kończąc ten temat, jak myślicie, jakie losy będą, bo jeszcze jest Senat przed nami, Lewica zapowiada tam, że będzie jednak starać się zmienić tę ustawę, no i prezydent tak naprawdę. Będzie tak, jak chcieli pomysłodawcy, że wolna Wigilia i nic w zamian, czy jednak coś w zamian będzie?
Jest to wróżenie z fusów, bo tak naprawdę nie wiemy, co zrobi pan prezydent.
I nie wiemy, co zrobi Senat.
I nie wiemy, co zrobi Senat. Natomiast naszą intencją jako związków zawodowych jest taka, żeby tych dodatkowych niedziel nie wpisywano w ustawę jako niedziel roboczych, dlatego że to tak naprawdę niczego nie ratuje, ani dla tego handlu, ani tak naprawdę przedsiębiorcy no jak i ktoś tak policzył, swoje pieniądze zarobią. Tak,
jak ktoś policzył, handel nic nie traci, bo przecież ludzie wydadzą na święta. Pani prowadząc gospodarstwo domowe i robiąc zakupy, bo podejrzewam, że to akurat na pani barkach w największym stopniu to wszystko spoczywa. Wyda pani mniej w tym roku na święta, jeśli by była Wigilia wolna od pracy?
Nie, oczywiście, ja zawsze robię zakupy wcześniej, także.
Czyli plan jest i to, co ma być wydane, zostaje wydane. No i też straty podejrzewam, że w innych gałęziach gospodarki. Eugeniusz Formeister, branża produkcyjna, pewnie jak jest plan i są zamówienia, to się to wszystko wcześniej realizuje i ten jeden dzień, gdzie tak naprawdę się pracuje na pół gwizdka, ma jakieś znaczenie, czy nie?
Absolutnie nie ma żadnego, dlatego ta Wigilia i tak ona jest na najmniej efektywnym dniem pracy pewnie w roku i tutaj, tak jak już przedmówcy mówili, Wigilia wolna, tak, niedzielę wolne pozostają, tak jak było wcześniej przyjęte. I tylko już kończąc to, co mówiłem wcześniej, że my, ja pamiętam, jak długo pracowaliśmy i lobbowaliśmy za tym, żeby niedziele były wolne od handlu, tak? Ile czasu musieliśmy na to poświęcić. Dlatego tutaj właśnie ten no, bardzo dobry pomysł, ale to że trochę za późno i też związki zawodowe nie zostały w to włączone. Pani minister, ja nie odmawiam jej dobrych intencji, bo na pewno je takie miała, natomiast gdyby zrobiła to wcześniej, uzyskałaby pewnie większe wsparcie związków zawodowych i być może udałoby się to inaczej przeprowadzić przez Senat.
No i pewnie nie byłoby takich komplikacji i oczywiście mówienie, że gospodarka polegnie na tym i w ogóle to tak mało wiarygodne w tym wypadku. Dobrze, mamy jeden temat taki związkowo-gospodarczy już za sobą. Składka zdrowotna od nowego roku ma być inaczej. Przede wszystkim najważniejsza zmiana to jest taka, że jeśli środki trwałe przedsiębiorstwo sprzedaje, od tego nie naliczamy składki zdrowotnej. Z punktu widzenia związków zawodowych, najpierw zacznę od służby zdrowia, wiadomo, że przez tą regulację mniej pieniędzy trafi do służby zdrowia. Czego się państwo jako związkowcy służby zdrowia spodziewacie? Rząd, państwo zrekompensuje to wszystko, czy jednak będą w szpitalach oszczędności?
Czy zapewnienia są, że ta luka w budżecie NFZ zostanie zapełniona? Natomiast czy tak faktycznie będzie, to się okaże. Już teraz jest duża luka budżetowa w NFZ, co się przekłada na ograniczenie przyjęć planowych i ograniczenie
leczenia
pacjentów.
O tym jeszcze będziemy mówili.
A jak będzie w przyszłym roku? Nie wiemy, zobaczymy, no bo to nie zostało jeszcze zapewnione.
Jeszcze powiedziane. Andrzej Aleksiejczuk, z perspektywy firmy, gdzie pan pracuje i gdzie pan jest związkowcem, ta składka zdrowotna ma jakieś takie znaczenie, jeśli chodzi o funkcjonowanie firmy, o komfort pracy pracowników i związki zawodowe? Znaczy, pewnie w pewnym sensie tak.
Powiem tak, idea obniżenia składki zdrowotnej nie jest związana z ideą funkcjonowania dużych przedsiębiorstw. Ma ona służyć jako pomoc dla tych małych przedsiębiorców, tych, którzy są głównie samozatrudnieni, tych 900 iluś set tysięcy przedsiębiorców, którzy na tym wysokości 105 zł miesięcznie skorzystają. Ta korzyść jest tak naprawdę ulotną wartością, bo na dzień dzisiejszy ci przedsiębiorcy są karani. Po przekroczeniu pewnego progu przychodu muszą płacić wyższą składkę zdrowotną, ale mało tego wstecznie również za poprzednie miesiące. Więc jeśli komuś to się zdarzy w grudniu, to za wszystkie poprzednie 11 miesięcy musi dopłacić. Więc to jest demotywujące dla tych małych przedsiębiorców i ich wspieramy w tym, bo rozumiemy, że to tak naprawdę tym ludziom, którzy są bardzo podobni w swojej pracy do nas, pracowników pracujących na etacie, tylko muszą sami o tą pracę się starać, więc o tyle mają trudniej. My ich rozumiemy i też ich w tym wspieramy. A z punktu widzenia dużej firmy, no to tak naprawdę duża firma to jest organizm bezosobowy. Organizm bezosobowy nie płaci składki zdrowotnej, prawda?
Jasne. To zapytajmy Solidarności, jak to ten związek zawodowy widzi.
Znaczy trzeba zacząć od tego, o czym ja zawsze mówię. Daniny społeczne funkcjonują w państwach, dobrze rozwiniętych państwach i służą do tego, by czy z podatków, czy ze składki zdrowotnej, czy to w już krajach różnie są to odprowadzane te składki, też rodzaj podatku, prawda? I z tego właśnie jest utrzymywana służba zdrowia, czyli są prowadzone świadczenia dla obywateli. Jeśli by to było wszystko dobrze skompilowane, dobrze przygotowane to i powszechnie płacone, to prawdopodobnie ta składka mogłaby być niższa. Natomiast jeżeli przez tyle lat każdy kombinował jak mógł.
Czyli mamy różne rodzaje, formy zatrudnienia i tak dalej.
Doktoryzować się mogliby niektórzy na tym, jak składki zdrowotne nie było nie płacić, albo jak oszukać, prawda, jak zarabiali pracownicy, pracowali na 1/4 etatu i tak dalej, żeby tylko pewnych danin uniknąć. No to wprowadziliśmy tą służbę zdrowia w takie miejsce, a nie inne. I dzisiaj chcąc utrzymać, a jesteśmy w XXI wieku, jesteśmy krajem rozwiniętym, do takiej grupy się zaliczamy, no to powinniśmy mieć to wszystko na odpowiednim poziomie. Nie będzie to na odpowiednim poziomie, jeśli nie będzie odpowiedniej danin społecznych płaconych. I oczywiście są pewne szczegółowe rozwiązania, które były nietrafione w tym, czy może nie były precyzyjnie zapisane i one gdzieś tam były krzywdzące w takim czy innym aspekcie. To należałoby oczywiście wyprostować, mówiąc kolokwialnie, ale zasada, że wszyscy płacimy równo, płacimy w zależności od swoich możliwości, tak? Bo to jest, dlatego to jest połączone z wynagrodzeniami. Jeśli pracownik na umowie o pracę będzie zarabiał odpowiednio duże pieniądze, to on tę składkę musi również zapłacić większą, tak? To dlaczego osoba, która pracuje na innej podstawie niż umowa o pracę, ma zapłacić ją niższą? I dzisiaj, jeśli wychodzi się z tego typu propozycjami, no to pracownicy mają nic na tym nie zyskać, tak? Czy pracodawcy, którzy
zatrudniają... Generalnie mówi się, że na tych zmianach tak naprawdę po uszach najbardziej pracownicy etatowi dostaną.
Dokładnie tak, no bo oni nic nie zyskują. Nie zyskuje też również firma, która zatrudnia takie firmy, bo Andrzej powiedział, że oczywiście tam ten wirtualny właściciel nie płaci, tak? Natomiast firma ponosi odpowiednie koszty związane z zatrudnianiem ludzi i szczególnie ta firma, która uczciwie zatrudnia od lat na umowie, wszystkie są, płaci odpowiednie wynagrodzenia adekwatne do wykonywanej pracy, to ci płacą i oni utrzymują tak na dobrą sprawę. Ci dzisiaj najmniej zarabiający może na rynku najwięcej utrzymują czy służbę zdrowia, czy najwięcej płacą podatków, natomiast nie płacą ci, którzy zarabiają więcej. Tu jest problem, jak to powinno być wszystko zrobione, ustawowo zapisane, żeby ta składka była płacona sprawiedliwie, nie była obciążeniem zbyt dużym, ale również pozwalała na to, by państwo mogło wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec obywateli.
Było też słychać takie głosy, że jeśli te zmiany od nowego roku wejdą, to będzie taki proces zauważalny, jeśli chodzi o sposób zatrudnienia. Pracodawcy będą starali się wypychać pracowników na samo zatrudnienie z perspektywy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, to i tak chyba teraz dużo lekarzy pracuje na samozatrudnieniu, na kontraktach i tak dalej, więc to pewnie żadna nowina, ale część jest takich, którzy chcieliby pracować na etacie i pewnie to nie jest dobra wiadomość.
Tak, tak. Mamy wielu członków, którzy chcieliby pracować dalej na umowie o pracę, ponieważ to daje kwestię bezpieczeństwa, ale też niestety wycena różnych świadczeń nie pozwala na to, żeby to wynagrodzenie było na odpowiednim poziomie. Natomiast walczymy o to, żeby jak najwięcej lekarzy pracowało na umowie o pracę z adekwatnym wynagrodzeniem do swojego wysiłku.
I kwalifikacji.
To
bezpieczeństwo i tych lekarzy, i pacjentów.
No jasne. Tak, panowie, a jak przewidujecie w waszych środowiskach związkowych, taki proces będzie miał miejsce, czy to jednak takie zbyt daleko idące i czarne prognozy odnośnie tego? No bo w skali firmy, jeśli sobie policzymy, no to w małych firmach to ma to jakieś znaczenie, ale tutaj jak słyszałem wasze głosy, to w tych dużych firmach to niekoniecznie, więc może tego wypychania na te samozatrudnienie nie będzie.
Powiem panie redaktorze tak, powinniśmy walczyć z patologicznymi formami, tak? Bo rozumiem, forma samozatrudnienia powinna dotyczyć osób, które pracują w usługach, które tak naprawdę nie są w stanie pracować w dużym organizmie w jakikolwiek sposób zorganizowany. I jeśli tam takie formy zatrudnienia będą wprowadzane, to Państwowa Inspekcja Pracy powinna z tym walczyć, żeby takich form nie było.
A Państwowa Inspekcja Pracy to jest ważny partner związków zawodowych, prawda? Tak powtórzmy,
prawda?
Sobie.
Prawda? Z którym też muszą współpracować też i pracodawcy.
Bo nie mają wyjścia.
Prawda? I powinniśmy walczyć z takimi patologicznymi formami. I to samo zatrudnienie powinno dotyczyć niewielkiej grupy osób. Tak? U nas to się stało tak naprawdę ogromnym zjawiskiem i już my wcześniej w programach mówiliśmy o tym, że to tak naprawdę działa niekorzystnie dla pracowników, tak? Bo ci ludzie samozatrudnieni potem będą mieli problemy z wieku emerytalnym, żeby jakąś emeryturę godną otrzymać.
No tak, to się wszystko odbije.
To się wszystko tak naprawdę w ramach tych oszczędności bieżących tak naprawdę na starość tym ludziom wyjdzie, no brzydko mówiąc, ale bokiem, tak? Ale nie z ich winy, tylko z winy tych, którzy ich będą na to wypychali, na ten rodzaj działalności. I z tym powinniśmy walczyć, zwyczajnie jako państwo. Państwo nie powinno pozwalać na takie sytuacje.
Patologiczne.
Patologiczne, bo zobaczmy, kraje wysoko rozwinięte nie mają tych samozatrudnień w bardzo dużej skali. Samozatrudnienia występują w Polsce, w Grecji, w samych takich rekinach. W tych rekinach, które są rzekomymi rekinami.
W mętnej wodzie, prawda? Tak zwane.
W mętnej wodzie,
tak
prawda?
Jest. Jeszcze na koniec Solidarność w tej sprawie poproszę o głos.
To też Andrzej powiedział, pracodawcy na pewno będą, ci pracodawcy w cudzysłowie, bo prawdziwi pracodawcy jednak będą tak jak do tej pory zatrudniać normalnie ludzi, starać się odpowiednio wynagradzać, negocjować ze związkami zawodowymi odpowiednie rozwiązania. Natomiast to się właśnie robi, przepisy, mówiąc już tak brutalnie, dla osób nieuczciwych, delikatnie.
Mętną wodę się robi.
Dokładnie tak. No, i mają swoich lobbystów w Sejmie. Pan Petru jest tutaj, się doskonale sprawdza, wychodzi, opowiada bzdury z mównicy sejmowej i innej. Wszyscy go słuchają, brawa mu biją, a na dobrą sprawę biją nawet brawa mu ci, którzy za chwilę na tym stracą. Także to jest w tym wszystkim najciekawsze. I tak jak Andrzej powiedział, państwo polskie ma obowiązek zabezpieczyć normalne warunki pracy ludziom, a nie znowu jakieś rozwiązania, które będą dla tych osób w przyszłości bardzo krzywdzące. W tej chwili wchodzą na rynek emeryci, którzy w latach 90. Czasami nawet nie mieli jednej dniówki normalnie zapłaconej zgodnie z przepisami. I jakie oni dzisiaj mają wysokość emerytury? Będą mieli emerytury minimalne, tak? Więc państwo będzie musiało poprzez opiekę społeczną i inne...
Zrekompensować.
Czyli, tak, dopłacić. Znowu więc z podatków tych i tak, z tych dochodów budżetu zbyt małych, będzie znowu trzeba
wyregulować. Miejmy nadzieję, że zmiany w regulacji, kwestie, tak? Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, do takich sytuacji nie doprowadzą i trzeba trzymać kciuki, żeby jednak to wszystko się...
Doprowadzą, panie redaktorze, doprowadzą.
Wyprostowało.
Mamy niestety tego typu w tej chwili zakusy w Sejmie, żeby właśnie nie wspomagać tych uczciwych ludzi pracujących na swoje utrzymanie, pracujących uczciwie, płacących podatki, składkę zdrowotną, tylko dla ludzi nieuczciwych. I to jest bardzo niedobrze, nie w dobrym kierunku to państwo idzie i miejmy nadzieję, że albo ci, którzy rządzą, zreflektują się, albo po prostu zostaną zmienieni.
No takie prawa demokracji. No i ostatni temat w naszej audycji to służba zdrowia. Ostatnio głośno było o nadwykonaniach tak zwanych i te nadwykonania, jak się okazuje, bardzo często praca jest wykonana, a zapłaty firma, która to wykonała, czyli szpital, nie ma. Tutaj związki zawodowe, jeśli chodzi o Ogólnopolski Związek Lekarzy, jakie stanowisko w sprawie tych nadwykonań i płatności zajmuje, że jednak no chyba najprościej, robota zapłacona, robota zrobiona, robota zapłacona, ale to nie tak prosto to nie działa.
To nie działa tak prosto, ale najważniejsze jest to, że przez to, że w NFZ jest taka dziura budżetowa i te nadwykonania nie są płacone, są stopowane procedury, które wykonane planowo zapobiegłyby powikłaniom zdrowotnym, czy nawet niestety gorszym powikłaniom, a mianowicie zgonom. My bardzo chcemy leczyć naszych pacjentów według najlepszych standardów, natomiast aktualnie nie możemy, ponieważ w wielu szpitalach na Podlasiu procedury, czyli na przykład koronarografia, która sprawdza u pacjenta, czy nie ma predyspozycji do zawału, tak upraszczając bardzo, czy wszczepianie stymulatorów, które też zapobiegają zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Nie są te procedury wykonywane, ponieważ poprzednie nadwykonania nie zostały zapłacone. W związku z tym dyrektorzy wstrzymują wszelkie planowe przyjęcia na na te właśnie zabiegi.
Czyli mówiąc krótko, tak naprawdę pracownicy może tego nie odczuwają to w ten sposób, że mają mniej pracy.
Znaczy niekoniecznie, dlatego że ci pacjenci potem trafiają na ostre dyżury z powikłaniami braku wykonania tej procedury.
Czyli zupełnie innego typu praca jest wtedy.
Tak, tak. Zamiast zapobiegać, to my właśnie leczymy, chociaż bardzo chcielibyśmy móc zapobiegać, żeby było mniej powikłań u pacjentów, w związku z tym lepsze życie dla pacjentów.
Lepszy komfort.
Tak.
Zdecydowanie. No ale też jak sobie popatrzymy, szpitale borykają się z tym problemem nadwykonań i braku płatności. Z jednej prostej przyczyny, to tak naprawdę szpitale to przede wszystkim publiczna służba zdrowia i gdzieś te wszelkie braki płatności, te wszystkie zadłużenia później z tego tytułu rosną. Jakoś to się wszystko dziwnie rozchodzi. Pewnie gdybyśmy mieli prywatną służbę zdrowia, gdzie jest bardzo dużo przeciwników akurat tej formy działalności, to pewnie taka fikcja literacka, że robota zrobiona, niezapłacona byłaby niemożliwa. Ale to pewnie związkom zawodowym wszelkim, które działają w służbie zdrowia, chyba nie o to chodzi. Jak to rozwiązać?
Nie, nie o to chodzi. Przede wszystkim wycena procedur. Procedury nie są adekwatnie wycenione aktualnie. W związku z czym, czy jeżeli chodzi o ambulatorium, tak, czyli jeżeli idziemy do kardiologa, to nasza wizyta nie jest odpowiednio wyceniona. Procedury, które kardiolog chciałby nam wykonać, czyli na przykład echo serca czy Holter, nie są odpowiednio wycenione.
A przypomnijmy, że im wcześniejsze badanie, to później mniej kłopotów, mniej roboty jest.
Możemy wcześniej wykryć stan pacjenta, który wymaga pilnej dalszej diagnostyki bądź leczenia. I w związku z tym by było mniej hospitalizacji, czyli mniej kosztów też ogólnie dla systemu.
I czyli pieniążki byłyby oszczędzone.
Tak jest.
Zdecydowanie. Trudno się rozmawia na ten temat z NFZ-em tak naprawdę i z tymi, którzy te pieniądze dzielą. Związkowcy jakiś wpływ na to mają?
Związkowcy, no niestety nie, ale też to nie od nas zależy. My chcemy przede wszystkim leczyć jako lekarze i my chcemy jako związek dla naszych członków przede wszystkim zapewnić odpowiednie warunki pracy i o to, żeby mieli jak leczyć tych pacjentów, których jest coraz więcej. A niestety...
No społeczeństwo się starzeje, tak przypomnijmy, a wiadomo, że im bardziej zaawansowane wiekowo społeczeństwo mamy, tym chorób więcej. Zdecydowanie. Proszę powiedzieć, jakieś takie proste metody na to, żeby to polepszyć dzisiaj i żeby jednak tutaj wszystko grało? Nie ma.
Niestety. Zmiana systemu to proces, a wszyscy niestety się tego boją.
Jasne. Wyższa składka zdrowotna tutaj akurat do
zmian. Panie redaktorze, koniec roku grabem powiało. Nie będą leczyć nas. No, jak tu żyć do końca roku? Nie? Straszne rzeczy. No, nie, oczywiście ja trywializuję, żartuję z tego faktu, ale tak naprawdę chora służba zdrowia to nie wyleczy społeczeństwa. Powinniśmy zreformować służbę zdrowia, to jest czas najwyższy.
Urealnienie procedur.
Wyceny procedur tak naprawdę. To jest główną kulą u nogi tego systemu.
Kochani, to na dzisiaj tyle. Przypomnijmy, mówiliśmy o przede wszystkim wolnej Wigilii, o składce zdrowotnej, o nadwykonaniach w służbie zdrowia i o tym, jaki to ma wpływ na pracowników i na klientów tych wszystkich obszarów. A naszymi gośćmi byli Natalia Sot-Muszyńska, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy, Andrzej Aleksiejczuk, OPZZ i Eugeniusz Formeister, Solidarność.
Dziękujemy.
Forum Podlasia.